Cześć, z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Vademecum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Cześć, dzisiejszym gościem jest Szymon Niemczura, były CEO Contact.io, współzałożyciel Talent Alpha, polskiej platformy, która za pomocą samouczących się algorytmów dopasowuje zespoły specjalistów IT do projektów po stronie klienta. Z Szymonem porozmawiamy dzisiaj o tym, jak podejmować decyzje biznesowe, ale nie tylko. Cześć Szymon.
Cześć, witam serdecznie.
To zacznę może od takiego szerokiego pytania, ponieważ w jednym z wywiadów słyszałam, jak sam o sobie mówisz, że jesteś chłopakiem z małej miejscowości w górach. I czy możesz w takim razie w skrócie opowiedzieć, jak wyglądała twoja droga właśnie z tej małej miejscowości w górach do bycia, no według mnie, seryjnym przedsiębiorcą, jeśli mogę tak cię nazwać? I jakbyś mógł dopowiedzieć, czym obecnie się zajmujesz?
Przede wszystkim to dziękuję. Seryjnym przedsiębiorcą myślę, że jeszcze nie jestem, ale dążę do tego, żeby tworzyć fajną wartość biznesową, zwłaszcza tutaj u nas w Polsce. Pochodzę z małej miejscowości w okolicach Żywca i tam się wychowałem, tam też jakby poznawałem technologię, paradoksalnie siedząc po prostu w zaciszu domowym, składając komputery i robiąc różne dziwne rzeczy, budując lokalne sieci Wi-Fi. I jakoś tak ten świat komputerów, internetu mnie bardzo wciągnął, bo widziałem w nim takie szerokie spektrum kreatywności, którym można dać upust. No i różne rzeczy w tym internecie robiłem, włącznie z tym, że byłem nawet redaktorem pisma o grach, właściwie takiego magazynu internetowego, ale też dużo budowałem dla klientów różnych wszelkiej maści stron internetowych i portali. Jeszcze wtedy to była taka, powiedzmy, sztuka alchemiczna, trochę mało znana, bo mówimy o czasach, gdzie no, to było 20 lat temu. Więc później, mając tam 15-16 lat, strasznie interesowałem się biznesem. To były czasy, gdzie Forbes pojawił się w Polsce jako magazyn, więc naturalnie zacząłem go subskrybować i czytać. Inspirować się biznesami, które budowali wtedy pierwsi polscy przedsiębiorcy. I w zasadzie tak zrodził się pomysł, żeby pójść do szkoły biznesu w Nowym Sączu, która wtedy była jedną z najlepszych szkół w Polsce biznesowych. De facto czasem numer jeden, czasem numer dwa wśród rankingów w Polsce. I tam w zasadzie jakby budowałem swoje takie podstawy, takie fundamenty jako osoba, która chce pójść w stronę biznesu, ale jednak mocno siedzi w technologiach.
Tak jak wspomniałam, byłeś współzałożycielem i CEO Contact.io, bardzo znanego startupu. Teraz z kolei prowadzisz Talent Alpha. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tych dwóch przedsięwzięciach?
Znaczy, ja generalnie w życiu zawsze kieruję się taką ciekawością wrodzoną i wydaje mi się, że to stąd biorą się te moje startupy. Znaczy nie tylko moje, tak, bo to są startupy wielu innych osób. To też jest bardzo ważne, żeby podkreślić tutaj, jak wielkim wysiłkiem pracy zespołowej są tego typu biznesy, a nie tylko gdzieś tam jednego foundera, CEO. W Contact.io zaczęliśmy od tego, że chcieliśmy ułatwić, a w zasadzie umożliwić osobom niewidomym zwiedzanie takich miejsc jak na przykład muzea. Bo te osoby, które na przykład mają problemy ze wzrokiem, były wykluczone z tego, aby w tych muzeach się poruszać. Te wszystkie gajdy, które wtedy istniały, to miały na sobie na przykład guziki, tak? Których osoba niewidoma nie widzi, więc nie jest w stanie wcisnąć guzika do konkretnej ekspozycji, tak? To jest kuriozalne. I wymyśliliśmy wtedy technologię opartą o Bluetooth Low Energy, która byłaby właśnie tego typu gajdem automatycznym, opartym o własny smartfon osoby niewidomej. No i okazało się, że tak naprawdę podczas budowy tej technologii Apple wypuścił wtedy format iBeacon, który tak naprawdę był próbą ujarzmienia trochę tego świata fizycznego i my poczuliśmy, że to jest to tak naprawdę, że trochę zaczęliśmy tutaj, a tak naprawdę rynek jest dużo, dużo większy. No i zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko rosnąć. Zbudowaliśmy produkt od zera, hardware'owy tak naprawdę w 3 miesiące, łącznie z produkcją elektroniki, obudowy i tak dalej. Ten, kto pracuje w branży, wie, jak to jest trudne w takim w takiej branży. I zaczęliśmy bardzo szybko rosnąć globalnie. Staliśmy się globalnym dostawcą dla wielu różnych, tak naprawdę kilku tysięcy firm. Dziś, no i oczywiście przechodziliśmy wszelkiej maści transformacje. Zaczynaliśmy jako grupa paru osób, paru founderów, później rozwijaliśmy się, bardzo szybko rośliśmy z kilku do kilkunastu, a później kilkudziesięciu i w jednym momencie nawet prawie 100 osób, tak? Więc jakby to była tak naprawdę szkoła życia, skalowania tej firmy w tempie prawie 300% na rok wzrostu. No i rozwoju takiego globalnego, bo mieliśmy biuro w Krakowie, ale także w Berlinie, w Meksyku, w Guadalajarze i w Chinach, Shenzhen. Także, no i oczywiście w Nowym Jorku. Oczywiście w Nowym Jorku też. Więc jakby... No była to dla nas taka pierwsza prawdziwa szkoła budowy globalnego biznesu, która była bardzo dużym wyzwaniem pod wieloma względami. I wydaje mi się, że tak naprawdę uświadomiła mnie, że lubię to robić. Nie jest to łatwe dla mnie. Dużo tutaj też walczę, pracuję ze sobą w tym wszystkim, bo no, wyzwań jest wiele, zarówno od tych zewnętrznych wyzwań, takich jakby na przykład zespół, founderzy, rozwój tego zespołu, że tak powiem, w funkcji rozwoju firmy, ale także wyzwań wewnętrznych, tak? Czyli jak być lepszym CEO, jak być lepszym szefem, liderem. To są wyzwania, które wtedy były dla mnie wręcz nie do przeskoczenia, bo jako CEO zawsze czułem, że mam sporo do zrobienia wewnętrznie, żeby się rozwinąć odpowiednio i być dobrym liderem. I jakby ta presja, no to nie jest coś łatwego, tak? Będąc szefem firmy, szefem startupu, ta praktycznie no, cała presja tego przedsięwzięcia, finansowania tego przedsięwzięcia, rozwoju, no spoczywa głównie na tej osobie CEO. Oczywiście są też inni founderzy, jest też rada, czy tam inwestorzy, natomiast to CEO nie śpi, że tak powiem, i myśli, jak podopinać wszystkie rzeczy. Zwłaszcza pierwszy raz, jeśli się jest CEO, to jest to duże wyzwanie i trzeba być bardzo ostrożnym na to, jak się pracuje z zespołem, jak się pracuje przede wszystkim nad sobą, czyli jak się rozwija swoje umiejętności, rozumie swoje umiejętności, swoje silne strony. To jest bardzo ważne, żeby w to zainwestować. Zainwestować w swoje zdrowie psychiczne, czyli taki spokój, odpowiedni balans. Też sięgać po porady i sięgać do pomocy ekspertów. No bo nieraz, albo inaczej powiem, statystyki, jeśli chodzi o depresję wśród founderów, wśród CEO, są zatrważające. I naprawdę nie można się tego bać. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli czujemy, że presji jest za dużo, że z czymś sobie nie radzimy, trzeba sięgać pomocy na zewnątrz, tak? Konsultantów, lekarzy, po to to jest, no bo niestety to nie jest prosta robota.
A propos tych wyzwań, tutaj pojawiło się wiele wątków, ale zacznijmy może od tych wyzwań, bo to było pierwsze twoje przedsięwzięcie biznesowe, które urosło na taką skalę w tak szybkim tempie, prawda?
Tak, pierwsze takie przedsięwzięcie, którego ja byłem jakby u steru, tak? Więc dla mnie to było naprawdę coś wielkiego.
I jak w takim razie sobie radziłeś właśnie z tymi wyzwaniami? Ponieważ no, nie miałeś osoby nad sobą, która mogłaby to ciebie przeprowadzić przez różne meandry czy problemy. Jak do nich podchodziłeś, zwłaszcza jeśli biznes rósł 300%?
Miałem na tyle dużo szczęścia, że naszym biznesem zainteresował się bardzo dobry fundusz europejski. Wtedy nazywał się Sandstone Capital, dziś to jest Hearthstone. Skupiałem się wyłącznie na B2B. I oni trochę jakby narzucili nam pewną kulturę pracy. Narzucili nam pewne podstawowe zasady, narzucili nam frameworki, takie umów również między nami jako founderami, Kontakt.io. Więc jakby sporo takich pomyłek, które mogliśmy popełnić, oni nam pomogli zaadresować. I to jest jakby coś, co często widzę, że startupy, zwłaszcza w Polsce, popełniają. Bardzo dużo founderów nie pilnuje takich rzeczy jak właśnie relacje pomiędzy founderami. na to powinna być umowa i ona powinna zabezpieczać nas przed różnymi sytuacjami, które się dzieją, bo życie to życie i nie da się wszystkiego przewidzieć i nieraz po prostu musimy się rozstać albo musimy zmienić pewne kwestie i wtedy no umowa jest potrzebna. Natomiast tutaj z tej perspektywy no to była dla mnie cały czas nauka, jeśli chodzi o ułożenie firmy, potem jakby ekspansję zagraniczną. Miałem też o tyle dużo szczęścia, że miałem bardzo fajnych co-founderów, którzy pracowali ciężko nad tym. Oczywiście nie do końca, bo gdzieś tam się w różnych okresach czasu rozstawaliśmy, ale to dlatego po prostu, że jakby też firma dochodziła do miejsc takich, których już jakby jeden na przykład co-founder nie jest w stanie wnosić wartości, więc wtedy jakby bardzo racjonalnym jest no, odpuszczenie, tak? Bo można poczynić więcej, że tak powiem, złego niż dobrego, jeśli coś przerasta człowieka, a niestety tak jest, startupy rosną bardzo szybko i zupełnie innym jest zarządzanie zespołem 5-osobowym versus 15 czy 50-osobowym, tak? Więc jakby te role founderów się zmieniają w startupie i trzeba o tym myśleć i planować to od razu. Bo na samym początku wszystko jest ładnie, pięknie, wszyscy mamy świetny zapał do pracy, a później przychodzi rzeczywistość, nieprzespane noce, wyjazdy, podróże po całym świecie i masę innych rzeczy, które się dzieje w naszym życiu osobistym. No i po prostu zmieniają się priorytety w naszych życiach, więc na to trzeba zwracać uwagę.
Jakbyś miał wymienić, powiedzmy, trzy, to jakie były takie trzy największe wyzwania, największe problemy, którym musiałeś stawić czoła na tej swojej drodze?
Okej, to może zacznę od takich zewnętrznych, czyli na przykład zespół. Zespół, czyli osoby, które zatrudniamy, tak, podczas rozwoju startupu, po to, żeby pomogły nam budować. I o ile w naszym networku jako founderzy mamy sporo znajomych, których możemy wykorzystać, to musimy pamiętać, że jako młodzi, zwłaszcza młodzi founderzy, nasz network profesjonalny jest dość wąski. Bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, że po prostu zatrudniamy osoby, które nie do końca się nadają, które nie do końca wpisują się w rolę, więc jakby bardzo ważnym jest tutaj przede wszystkim zrobienie odpowiedniego rekonesansu, zrozumienie, co tak naprawdę jest, jakiego rodzaju rola jest potrzebna w naszej firmie i zatrudnianie pod tą rolę. I tutaj jest seria książek, które można wykorzystać, jest tego pełno. Jak zatrudniać? Można też zobaczyć.
Masz jakieś do polecenia książki w takim razie?
Wiesz co, ja bym zaczął od takiego vademecum, który tak naprawdę jest, który naprawdę dużo uczy, bo pokazuje same porażki. I to jest książka Hard Thing About Hard Things. I w tej książce tak naprawdę większość błędów, jakie można popełnić jako CEO, jako founder, jest. Więc warto tą książkę przeczytać i sobie jakby wziąć do serca pewne nauki, które z niej płyną. A później już bardziej takie tematyczne książki, tak, powiedzmy na przykład, nie wiem, jak budować kulturę firmy, no to tutaj jest kilka pozycji, w tej chwili sobie nie mogę przypomnieć, ale zaraz sobie przypomnę, to może dopowiemy. Natomiast trzeba, jeśli czujemy, że czegoś nie wiemy, albo nie czujemy się pewnie w danym temacie, to warto sięgnąć pomocy eksperta, kogoś z networku, albo po prostu sięgnąć jakiejś ciekawej, dobrej książki czy artykułu. Żyjemy w czasach, gdzie informacja jest dostępna naprawdę wszędzie, na YouTubie, na Google, można dowiedzieć się wszystkiego o wszystkim. I trzeba z tego korzystać. Zwłaszcza właśnie będąc pierwszy raz founderem, sporo rzeczy trzeba się nauczyć i często robić je samemu, tak? Trzeba umieć rekrutować samemu, trzeba umieć też zwalniać samemu, niestety. Trzeba to umieć też robić. Są na to jakby porady i pewien sposób. Trzeba umieć ludzi też rozwijać, rozmawiać z nimi, pracować z nimi. Cała masa rzeczy, których trzeba się nauczyć.
To była jedna rzecz, zespół. A w takim razie jeszcze dwa inne wyzwania, przed którymi stanąłeś.
To founderzy. Na pewno dużym wyzwaniem w biznesie jest dobór founderów, odpowiedni dobór na samym początku, bo tak jak mówi znany cytat, że jeżeli chcesz iść szybko, to idź sam, a jeżeli chcesz dojść daleko, to potrzebujesz zespołu, tak? I ten zespół jest super ważny na starcie, zarówno founderzy, jak i osoby, które dobierasz na początku, to one będą definiowały trochę twój sukces. A nawet trochę, nawet bardzo trochę. I w tym temacie founderzy, kompozycja tych founderów powinno się usiąść wspólnie i dokładnie zrozumieć, co kto wnosi w ten biznes, jakie umiejętności, jakiego rodzaju inne wartości, które są ważne z perspektywy tego biznesu, i to też powinien odzwierciedlać, to też powinna być odzwierciedlone w strukturze udziałowej, ale też w zapisach, takich jak na przykład vesting, tak? Czyli że nasze udziały, my je dopiero nabywamy po czasie, nie od razu, tylko po upływie lat i pracy dla firmy stajemy się udziałowcem naszej części udziałów w tym przedsięwzięciu. I oczywiście cała masa innych rzeczy, które tam wpadają pod to i później są podwalinami pod taką umowę między founderami, które regulują różne zasady, tak? Jeżeli founder poczyni coś złego dla spółki albo dla pracownika spółki, tak? No to, to powinien z tego powodu ponieść konsekwencje i musimy mieć na to mechanizm. Na szczęście świat jest już na tyle okrzepnięty. Okrzepły?
Chyba okrzepnięty, nie wiem.
Na szczęście świat już jest na tyle, dokładnie, na tyle okrzepły w temacie, że wiemy dokładnie, jak te umowy powinny wyglądać. Zarówno prawnicy, jak i tak naprawdę internet dokładnie pokazuje, co powinno w takich umowach być, na co zwrócić uwagę. Więc to nie jest nic tajemnego. Tak jak mówię, ja miałem o tyle szczęście, że zaczynałem z funduszem, który był już takiej klasy globalnej i pewne rzeczy nam narzucił i pokazał, jak robić, więc to nam bardzo pomagało.
To też de facto było takie smart money, prawda? Bo nie tylko dostaliście finansowanie od nich, ale też pewną wiedzę i pomoc na temat tego, jak rozwijać swój biznes.
Mhm, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to chyba też jest taka jedna z rad, jeżeli patrzymy na inwestorów, bo biznes możemy rozwijać, wydaje mi się, na dwa sposoby, tak? Możemy go rozwijać organicznie i powiedzieć sobie, dobra, nie chcemy zewnętrznego finansowania, przynajmniej nie na tym etapie, i rozwijamy go organicznie. I to jest też bardzo dobra ścieżka. To wszystko zależy właśnie od tego, jaki to jest biznes, jak duży jest rynek, jaki to jest produkt, usługa, i musimy się nad tym naprawdę zastanowić. Albo możemy je rozwijać nieorganicznie poprzez właśnie kapitał zewnętrzny, głównie VC, tak, który pomaga nam przyspieszyć ten proces budowy firmy, zdobywania rynku, budowania produktów i generalnie istnienia na świecie. I te dwie ścieżki, one są zupełnie inne. Musimy sobie zdawać sprawę, że te światy różnią się prędkościami, różnią się presją, tak, różnią się też jakby skalą. I w przypadku VC trzeba pamiętać o tym, że ultra ważne jest dobranie dobrego inwestora do swojego przedsięwzięcia. To nie chodzi tylko o to, czy ta waluacja, którą inwestor nam oferuje, będzie fajna, tak? Ale przede wszystkim na pierwszych rundach najważniejsze jest to, czy inwestor rozumie i czuje to, co ja chcę robić. Czy ja potrafię z tym inwestorem porozumiewać się tym samym językiem wartości, tak? Czyli bierzemy w to samo i tak samo funkcjonujemy, bo to później definiuje dużą część sukcesu tego biznesu i też higienę tej relacji. Tak więc bardzo zachęcam do tego, żeby podnosić poprzeczkę, jeśli chodzi o inwestorów, których zapraszamy do naszego biznesu, bo to definiuje nasz sukces bardzo mocno.
Świetnie, że o tym wspominasz, bo też od września mamy dostępny u nas na stronie kurs online, jak pozyskać finansowanie na rozwój swojej firmy. I właśnie w jednej z lekcji nasz prezenter wspomina o tym, że właśnie nie tylko sztuką jest to, żeby znaleźć inwestora, ale żeby znaleźć dobrego inwestora i dobrze go dobrać. Także fajnie, że też tutaj w praktyce mamy na to dowód.
Dokładnie i myślę, że tu też wiadomo, bardzo cenię sobie polski kapitał i to, że tutaj pracujemy i w ogóle to, co robi PFR dla tego rynku. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy stworzyli warunki do budowy know-how, tak? I to najlepiej działa, jeżeli zapraszamy ludzi z zewnątrz, z innych krajów, z innych rynków, inwestorów też zagranicznych i wspólnie się uczymy, tak? Czyli to jest to diversity, które jest tak super ważne nie tylko wśród pracowników, ale także wśród inwestorów, którzy budują biznes.
To prawda. A jeszcze tak myślę o tym trzecim wyzwaniu i może tutaj trochę ja podpowiem, czy się dopytam, jak właśnie wyglądało utrzymanie, może nie kontroli, ale po prostu jakby utrzymanie tempa przy tak szybkim skalowaniu, ponieważ dużo przedsiębiorców czy aspirujących przedsiębiorców myśli, że wyzwaniem jest to, żeby w ogóle założyć ten biznes, pozyskać pierwszych klientów i tak jakby postawić te pierwsze takie konkretne kroki w biznesie. Ale też można słyszeć takie zdanie, że wyzwaniem to jest dopiero to, kiedy ten biznes zaczyna nabierać tempa i jak to zrobić, żeby mądrze skalować. I jak to wyglądało w Twoim przypadku?
To wszystko są wyzwania, tak? I one, że tak powiem, to trochę tak jakbyśmy się zaczynali wspinać i chodzić po górach. Najbliższy pagórek będzie dla nas pierwszym wyzwaniem, tak? I się zmęczymy, a później pójdziemy w Tatry, później w Alpy, a w końcu skończymy w Himalajach. To jest dokładnie tak samo. To są równe wyzwania, tylko że my w tych wyzwaniach się uczymy, zdobywamy doświadczenie i wydaje mi się, że ważne jest to, żeby sporo inwestować w siebie, w swój rozwój i jakby aktywnie budować tą swoją wiedzę. No ja korzystałem z różnych narzędzi, korzystałem z kursów i szkoleń tutaj lokalnych w Krakowie prowadzonych. Wtedy w ogóle po raz pierwszy byłem pierwszym klientem tutaj w Krakowie szkoły Leaders Island prowadzonej przez Józefa Kąckiego. I Józek bardzo dużo mi pomógł w tym, aby stać się lepszym menadżerem, lepszym liderem. Dziś, gdy patrzę na to wszystko, to i tak trochę się wstydzę tego, jak to wyglądało gdzie byłem wtedy i jak pewne rzeczy prowadziłem i jak współpracowałem z zespołami na przykład. Ale teraz wiem, że taką jedną z najważniejszych funkcji to jest właśnie umiejętność pracy w zespole. Czyli umiejętność jakby bycia takim liderem, który pokazuje fajny, ambitny cel, zapala ludzi do tego celu, ale potrafi być też facylitatorem dla tego zespołu, żeby to ten zespół przygotował plan działania i wtedy to działa super, jest świetna energia i wtedy my też jako liderzy się tak nie przepalamy szybko, bo ja kiedyś mi się wydawało, że jako lider muszę wiedzieć wszystko. I muszę znać odpowiedź na każde pytanie, bo inaczej to nie jestem liderem. A tak naprawdę jest trochę na odwrót, a nawet bardzo na odwrót. Jako lider to my musimy zadawać pytania i my musimy dobierać ludzi, którzy chcą pracować nad danym tematem, których dany temat bardzo ekscytuje, bo wtedy osiągamy synergię, wtedy osiągamy coś, z czego inne firmy nie są w stanie osiągnąć. Jeżeli się połączy pasję z odpowiednią strukturą i leadershipem, osiąga się niesamowite sukcesy i widzę to na przykład dziś w Talent Alpha, gdzie w ciągu 2 lat, tak naprawdę niespełna 2 lat, zbudowaliśmy globalną firmę z fantastycznym zespołem zapalonych ludzi. I czuję to, że zmieniamy przyszłość tego, w jaki sposób się pracuje, w jaki sposób się zarządza i buduje talent. I pracujemy tutaj z globalnymi firmami, które mają po 100-150 tysięcy pracowników i pomagamy im definiować i również stawiać czoła wyzwaniom, jakim jest właśnie zarządzanie talentem. Więc jakby sporo do nauki, natomiast najważniejsze, żeby zacząć pierwszy krok i być cały czas bardzo otwartym na rozwój osobisty, na poprawę swoich umiejętności, na feedback od osób dookoła. Trochę tutaj cytując może kilku stoików, tak? Ego jest naszym wrogiem i wydaje mi się, że to poskromienie własnego ego, zwłaszcza w startupie, który gdzieś tam rośnie bardzo szybko i jest po prostu na wszystkich gazetach i portalach i po prostu pieniądze sypią się czasami nawet strumieniami i inwestorzy pukają do drzwi i proszą, żeby wziąć ich pieniądze. Bardzo łatwo obrosnąć w ego, które może nas zniszczyć. Dlatego też zachęcam do takich lektur stoickich. Tutaj myślę, że pomagają na pewno, żeby dobrze sobie ułożyć swoją rolę.
Wspomniałeś o Talent Alpha. I chciałam się dopytać właśnie, jak to się stało, że z tak dobrze prosperującego startupu, jak Kontakt.io, postanowiłeś przejść do kolejnego projektu i rozwinąć Talent Alpha?
To wynika z tego, to wynika trochę z tego, kim jestem. Jestem mocno eklektyczny, interesuje mnie bardzo dużo rzeczy, to jest też trochę moja pułapka i jakby moje spektrum zainteresowań jest tak szerokie, że często znajduję rzeczy, które mnie gdzieś odciągają, ale też dają mi jakby motywację i energię, łącząc takie zupełnie nie, jakby nieoczywiste rzeczy. I na tyle, na ile w Contact.io jakby moja misja zbudowania podwalin pod tą firmę się po prostu skończyła, na tyle jakby zainteresowanie innymi rzeczami mnie wciągało i jakby troszeczkę, jeśli chodzi o rynek na przykład IoT, się przepaliłem. Więc naturalnie jakby szukałem, patrzyłem na to, co się dzieje ze światem. Jakby ta wizja zdigitalizowania nie tylko świata fizycznego, jak to było w Contact.io, ale zdigitalizowania nas jako ludzi i naszych talentów, naszych umiejętności, pragnień, naszych takich powiedzmy też miękkich umiejętności, była dla mnie bardzo porywająca. I wydawała mi się jakby kolejnym krokiem, kolejnym etapem w moim życiu, takim rozwojowym. No bo nie ukrywam, dla mnie to jest bardzo ważne. Bardzo lubię się uczyć, poznawać nowe rzeczy i one mnie odciągają, więc ciężko mi gdzieś posiedzieć trochę dłużej, tak mi się wydaje.
A nie bałeś się, że właśnie po sukcesie Contact.io tutaj zajmiesz się nowym projektem, który może się nie okazać tak wielkim sukcesem i wtedy no, to ego na przykład może być uszkodzone, ale nie tylko.
Jasne, bałem się. Strach jest jakby naturalnym naszym sprzymierzeńcem, wydaje mi się, jako ludzi. I to tak nawet też jakby tak bardzo biologicznego punktu widzenia. Wydaje mi się, że dobrze się bać i z tym strachem sobie rozmawiać. Zawsze jest tak, że gdzieś tam nasze... Myślę, że sami wiemy, kiedy ten strach jest na tyle nieprzytłaczający, a nagroda, czy tam powiedzmy chęć pracy nad czymś jest tak duża, że jednak postanawiamy zaryzykować. I tak było w tym przypadku, gdzie po prostu czułem, że to jest bardzo ważne wyzwanie. Można sporo zrobić ciekawego dla tego świata. Jasne, bałem się trochę, no bo mam małe dzieci, mam rodzinę, natomiast i oczywiście gdzieś tam, tak jak mówisz, no jest jakieś postrzeganie twojej osoby, tak, przez świat zewnętrzny, ale jakby nie myślałem o tym wtedy tak bardzo, postanowiłem jednak działać i tutaj ten instynkt taki wewnętrzny jest bardzo ważny, warto mu zaufać i warto działać czasami w taki sposób odważny, bo to kieruje nas w ciekawe rzeczy. Nawet gdyby Talent Alpha czy nawet Contact.io nie wypaliły biznesowo, to tak czy siak całe to doświadczenie, które zdobywamy, to jest nasze doświadczenie, nikt nam tego nie zabierze. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby jako founder, jako założyciel myśleć o tym w ten sposób, że nawet jeżeli nie wyjdzie, to wychodzimy z doświadczeniem, które jest bezcenne. I to, że nie wyjdzie, to jest jeden ze scenariuszy. Musimy sobie z niego zdawać sprawę, i po prostu nauczyć się, oswoić sobie ten strach i to ryzyko i działać.
No i też pewnie warto się zapytać, a jak to będzie, jeżeli wyjdzie? Co się stanie? I tak jak mówisz właśnie, czy ta nagroda przypadkiem nie jest większa niż ten strach? W przypadku Talent Alpha jak najbardziej z tego, co widzę, się udało i świetnie prosperujecie.
To dopiero początki, więc jeszcze nie jest moment, że tak powiem, do otwierania szampana. Natomiast na pewno jesteśmy na dobrej ścieżce, tak? I to się czuje w startupie, czy jesteśmy na odpowiedniej ścieżce, czy idziemy w wyznaczonym kierunku na horyzoncie. No ale tak jak mówię, 2 lata to jest mało czasu i kolejne lata pokażą. Myślę, że to poczucie dobrej ścieżki to też jest fajna energia.
Na pewno. A wspominałeś i przy Contact.io o rynkach zagranicznych, na które wchodziliście. Tak samo tutaj przy Talent Alpha też wspominałeś, że macie globalne kontakty. Niektórzy przedsiębiorcy mogą się bać tego wyjścia poza granicę kraju, chociaż wielu inwestorów podkreśla, że to jest jeden właśnie z podstawowych warunków dobrej inwestycji dla nich, że dany startup, założyciele myślą globalnie. Skąd wiedzieć, kiedy jest moment na przejście na ten rynek zagraniczny? Czy to do was się ktoś odzywa? Czy wy postanawiacie nagle podbić dany rynek?
Znaczy, bardzo dobrze. Znaczy, to świetne pytanie w ogóle, bo wydaje mi się, że to jest temat rzeka i jakby empirycznie jest udowodnione już teraz, że warto wychodzić od razu globalnie. I z tej perspektywy, ja akurat miałem to szczęście, że nie wiem, w Kontakt.io 95-98% naszej sprzedaży była zagraniczna i tak by naturalnie się budowało. W Talent Alpha wydaje mi się, że po prostu też naturalnie przez nasz network i myślimy globalnie i działamy globalnie. Natomiast wydaje mi się, że fundamentalnie najważniejsze jest przy jakby analizowaniu tego, gdzie jesteśmy z naszym startupem, zastanowić się, na jak dużym rynku funkcjonujemy. Dlatego, że dla inwestorów, zwłaszcza VC, jeżeli to nie jest wzrost organiczny, tylko taki skalowany VC, bardzo ważny jest rynek, tak? Taki powiedzmy total addressable market. I ten rynek, on musi być odpowiednio duży, aby się opłacało inwestować. Czyli mówimy tutaj o rynkach, powiedzmy przynajmniej kilka miliardów dolarów wartych globalnie, a im wyżej, tym lepiej, tak? 20-30 to już jest super. I tutaj my musimy się zastanowić, jak ten rynek wygląda globalnie, jak on wygląda regionalnie i lokalnie. I wtedy na podstawie tych danych, oczywiście też wiedzy, jakimi kosztami musimy się liczyć, na przykład rozwijając to lokalnie, regionalnie czy globalnie, będziemy tutaj pracować i wtedy podjąć decyzje takie strategiczne, tak? Okej, zaczynamy od Polski na przykład, tak? Bo tutaj ten rynek jest spory, natomiast docelowo i tak później wchodzimy na rynek, nie wiem, niemiecki, francuski, brytyjski i amerykański. Albo od razu wchodzimy na rynek amerykański. Jest sporo startupów z Polski, które decydowały się od razu zacząć od rynku amerykańskiego. Na przykład parę startupów gamingowych, które znam. Więc jakby z tej perspektywy jasne, prosto jest rozpocząć na rynku polskim, no bo tu mamy network, tak? I możemy gdzieś tam łatwiej pochodzić po rynku. Natomiast musimy spędzić uczciwą ilość godzin nad researchem rynków zagranicznych. Jak to działa w Stanach, porozmawiać z ludźmi w Stanach, potencjalnymi buying persona w Stanach, w Niemczech i tak dalej. I zobaczyć, co oni mówią o naszym produkcie. Zobaczyć, co mówią, ile taki produkt dla nich jest wart, czy usługa, tak? I spróbować te rzeczy też połączyć z takimi danymi makroekonomicznymi. I to nam da, wydaje mi się, odpowiednie, oczywiście takie bardzo szybkie badanie tego, gdzie zacząć. Natomiast wydaje mi się, że defaultowo powinniśmy celować w globalny rynek, dlatego że wtedy też zupełnie inaczej budujemy produkt, zupełnie inaczej budujemy obsługę klienta, wiele innych rzeczy. Ale trudniej też zatrudniać niestety, bo wtedy musimy trochę podnosić poprzeczkę i szukać ludzi może też za granicą.
Oczywiście, to już kolejne wyzwanie z kolei. Zastanawiałam się też, w jaki sposób w takim razie planujesz swoje kolejne kroki pod kątem biznesu, rozwoju biznesu, ale też pod swoim kątem zawodowym. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, że miałeś jeden projekt, potem kolejny, ponieważ tutaj naturalnie zacząłeś się interesować innymi rzeczami. Na ile to przechodzi dość dynamicznie, naturalnie i szybko, a na ile patrzysz z perspektywą, nie wiem, kilku miesięcy, kilku lat?
Może jeśli chodzi o planowanie, wiadomo, w biznesie, w konkretnym startupie, no to to planowanie robimy razem, wspólnie na przykład z founderami, z inwestorami, czy z zespołem, który prowadzi konkretny projekt. I tutaj w startupie ciężko jest planować długofalowo. Znaczy można ułożyć strategię, która pokazuje nam pewien kierunek, w którym się poruszamy. Natomiast taktycznie to już bardzo trudno jest wypracować, nie wiem, powiedzmy cele na najbliższy rok, tak? Bo to się dość często zmienia, często się też pivotuje, dopracowuje pewne rzeczy. Więc staram się bardzo pragmatycznie do tego podchodzić, planować niewiele, natomiast strategicznie, wizjonersko tutaj dużo pracy i dużo jakby komunikacji powinno się odbywać. A jeżeli chodzi w ogóle o mnie i moje życie, no to ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj nie planuję za dużo, tak mi się wydaje, że po prostu to troszkę tak się dzieje i raz, że raczej idę za głosem serca i za tym, co mnie gdzieś tam kręci. I to też się dużo pojawia właśnie takich tematów, które są mi bliskie, jak na przykład sustainability, to w jaki sposób budować produkty i jednocześnie chroniąc naszą planetę i chroniąc nasze środowisko. To są rzeczy, które mnie gdzieś tam mocno interesują, więc pewnie gdzieś w przyszłości będę w tą stronę skręcał. Mocno też interesuję się lotnictwem, na które mam niestety bardzo mało czasu, z tego powodu cierpię. Ale gdzieś tam po prostu jestem chyba takim bardziej marzycielem, myślę.
Świetnie. Już będziemy się zbliżać ku końcowi rozmowy. Padło wiele świetnych rad. Zastanawiam się, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, bo z tego, co mówiłeś, to dla mnie chyba tak naprzód wychodzi to, że przede wszystkim trzeba pracować nad samym sobą, żeby dobrze zarządzać biznesem i współpracować z zespołem. Poza tym warto również szukać inwestorów, którzy będą dla nas odpowiedni i nie tylko dadzą nam pieniądze, ale i właśnie tak zwane smart money, pomoc w rozwoju biznesu. Czy coś jeszcze chciałbyś do tego dodać?
Myślę, że ważne jest to, żeby zbudować sobie, czy to na poziomie, nie wiem, takiego advisory board albo board of directors, albo po prostu jakiś takiej najbliższego kręgu przyjaciół, którzy mają trochę doświadczenia, zbudować sobie u nich taką przestrzeń na spojrzenie na różne tematy z boku. Dlatego, że cokolwiek byśmy nie robili i jakkolwiek byśmy nie byli doświadczeni, to jakby najbardziej moim zdaniem cierpimy tym, że nie mamy perspektywy z boku po prostu, takiej zdrowej perspektywy, bo jesteśmy wkręceni w to, co robimy, bo jest tego dużo, bo mamy spotkanie od rana do wieczora i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że nie do przecenienia jest ta perspektywa, że naszą strategię przedstawimy komuś, kto ma trochę doświadczenia i nam podpowie troszkę, jak to, na to spojrzeć inaczej, albo nasze plany hiringowe, albo kilka propozycji takich, nie wiem, stricte taktycznych, bo to jest po prostu to jest złoto. I tutaj już nawet nie chodzi o to, na ile ktoś ma doświadczenia, ale po prostu sam fakt, że ktoś może spojrzeć na to świeżym okiem, to jest bardzo duży plus i wydaje mi się, że u mnie to bardzo pomaga. I ja też staram się to oferować innym startupom. Często bardzo, bardzo ekstremalnie, ale myślę, że te osoby, które miały okazję ze mną rozmawiać, pracować, to właśnie chyba najbardziej doceniają nie moje doświadczenie, ale to, że spoglądam na coś z boku i z zupełnie takim, powiedzmy, czystą głową.
Powiedziałeś bardzo ekstremalnie, zastanowiło mnie to słowo. Co to znaczy, że pomagasz im bardzo ekstremalnie?
To znaczy, że czasami, na przykład jak tutaj konsultuję w Krakowskim Parku Technologicznym, to jest 40-50-minutowa rozmowa, tak? I często zadaję takie bardzo fundamentalne pytania, które no czasami mogą być ekstremalne, tak? No, po co ty to robisz, tak? Czy cię to w ogóle kręci, tak? Ale próbuję w ten sposób jakby pozwolić tym osobom wrócić do korzeni, żeby zastanowić się tak naprawdę, a dobra, tutaj walczymy i próbujemy przeciąć się przez tą dżunglę, a my tak naprawdę nie chcemy iść do dżungli, tylko tam. I jakby często to właśnie widzę, że jakby zapętlamy się w pewnych zadaniach, brakuje nam takiego zewnętrznego spojrzenia i wtedy jak ktoś wejdzie z boku i powie ci, no ale czekaj, przecież ten pokój miał być pomalowany na niebiesko, a jest na żółto, nie? I jakby to są rzeczy, które są bardzo oczywiste, ale my ich nie widzimy. Po prostu bardzo, bardzo to pomaga i czasami to jest ekstremalne, bo ważna jest ta pasja, ważne są korzenie, skąd to się wszystko bierze. Jakby to ciężko jest zbudować biznes bez tych odpowiednich podstaw, fundamentów.
To już na sam koniec. Wspominałeś o książkach, które ci pomogły przy różnych wyzwaniach. Myślę, że też książki, podcasty czy nawet rozmowy na YouTubie mogą pomóc w spojrzeniu na dany problem z innej perspektywy albo po prostu w odcięciu się od danego problemu i też nabraniu troszeczkę innej perspektywy. Czy masz w takim razie do polecenia jeszcze jakieś źródła inspiracji dla naszych słuchaczy?
Myślę, że oprócz tej książki takiej głównej, Hard Thing About Hard Things, Horowitza, myślę, że ważna jest też książka Patty McCord, która opowiada tę historię kultury, budowania kultury w firmie. Serdecznie ją polecam, ale też jakby ja osobiście czerpię sporo wiedzy z książek takich, powiedzmy, interdyscyplinarnych. Sporo czytam literatury stoickiej, słucham bardzo dużo różnych takich kursów, tak? Na przykład na Audible można sobie zapisać się do, znaczy można sobie po prostu wziąć i zakupić audiobooka, który tak naprawdę jest kursem, tak? Można się nauczyć ciekawych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, psychologii, można się nauczyć zarządzania stresem, można się nauczyć wszelkiej maści różnych innych rzeczy, które nam przyjdą do głowy. Od topowych nauczycieli akademickich z całego świata, głównie ze Stanów, na przykład taka seria Great Courses i w ten sposób systematycznie można zdobywać wiedzę naprawdę wysokiej klasy, która pomaga nam interdyscyplinarnie, tak? Bo wydaje mi się, że jako lider no to musimy być troszeczkę psychologiem, troszeczkę strategiem, troszeczkę przyjacielem i pewnie masę innych rzeczy, a często nie jesteśmy do tego wyposażeni. Trzeba trochę o tym poczytać, pomyśleć i wczuć się w te różne kwestie.
Świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że ten odcinek w takim razie wyposażył naszych słuchaczy w nowe narzędzia i perspektywy i w takim razie powodzenia na dalszej drodze biznesowej.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i uwagę. Życzę samych sukcesów i nie bójcie się marzyć. Wszystkiego dobrego. Dzięki.
Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Vademecum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startup.pfr.pl. Zapraszam Was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.